Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Książka We Kept Our Towns Going, The Gossard Girls of Michigan's Upper Peninsula. Autorstwo Phyllis Michael Wong.
Kest historyczno-społecznym studium pracy kobiet w północnej części stanu Michigan. Opowiada o pracownicach zakładów firmy Gossard w Ishpeming i Gwin, gdzie od początku XX wieku do lat 70. szyły gorsety, biustonosze i inną bieliznę modelującą. Wong łączy historię przemysłu, historię pracy i historię kobiet, a jej głównym celem jest przywrócenie widzialności grupie,
której wkład długo pozostawał na marginesie lokalnych opowieści.
Podstawą książki są rozmowy z byłymi pracownicami i ich rodzinami oraz źródła dotyczące organizacji pracy i działalności związkowej. Autorka pokazuje, że dochody kobiet nie były jedynie dodatkiem do pensji mężów zatrudnionych w kopalniach. W wielu okresach stanowiły istotne zabezpieczenie rodzin i lokalnej gospodarki.
Tu zarazem portret codziennego doświadczenia pracy akordowej, solidarności pracowniczej oraz zmieniających się oczekiwań wobec kobiet jako pracownic, żon, matek i obywatelek.
Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, fabryki Gossarda jako pomijany filar gospodarki górnego półwyspu Michigan. Wong umieszcza historię zakładów Gossarda w realiach regionu zwykle kojarzonego z męskim górnictwem, wyrębem lasów i ciężką pracą wydobywczą. Taka perspektywa ma znaczenie, ponieważ pokazuje, że przemysłowa historia górnego półwyspu Michigan nie była tworzona wyłącznie przez kopalnie i ich pracowników. Fabryki w Ishpeming i Gwin zatrudniały przede wszystkim kobiety, a w okresie największej działalności należały do ważniejszych prywatnych pracodawców w okolicy. Szycie bielizny wydaje się na pierwszy rzut oka działalnością mniej spektakularną niż wydobycie rudy. Lecz książka wyjaśnia jej konsekwencje ekonomiczne. Regularne pensje kobiet zasilały domowe budżety, lokalne sklepy i usługi, zwłaszcza wtedy, gdy inne gałęzie regionalnej gospodarki przechodziły kryzysy. Tytuł książki odnosi się właśnie do tego obiegu pieniędzy między zarobkami pracownic, rodzinami i miastami. Autorka nie przedstawia kobiet jako biernych beneficjentek przemian gospodarczych. Ukazuje je jako osoby współtworzące materialną stabilność swoich społeczności, także podczas depresji, wojen oraz przestojów i konfliktów w sektorze górniczym. Dzięki temu lokalna historia przemysłu staje się zarazem analizą tego, kto faktycznie podtrzymywał życie gospodarcze małych miast. Po drugie, praca akordowa i wiedza ukryta w produkcji gorsetów oraz biustonoszy. Jedną z największych zalet książki jest spojrzenie na fabrykę z poziomu hali szwalniczej. Wong opisuje produkcję nie jako anonimowy rezultat działania przedsiębiorstwa, lecz jako ciąg wyspecjalizowanych czynności wykonywanych przez kobiety. Wytworzenie złożonego wyrobu bieliźnianego wymagało wielu etapów, od przygotowania i cięcia materiału po szycie, łączenie elementów i kontrolę jakości. W źródłach przywoływanych przez autorkę pojawia się obraz procesu obejmującego nawet około 40 operacji. Taka organizacja pracy tłumaczy, dlaczego opanowanie jednej maszyny i jednego zadania miało duże znaczenie dla tempa oraz zarobków pracownicy. System akordowy wiązał wynagrodzenie z wydajnością, więc wymagał precyzji, powtarzalności i fizycznej wytrzymałości. Książka nie romantyzuje tej pracy, ponieważ uwzględnia jej presję, rutynę i zależność od organizacji produkcji. Jednocześnie wydobywa kompetencje, które często znikały z oficjalnych opisów przemysłu: techniczną sprawność, znajomość materiałów, umiejętność współdziałania i kontrolę nad własnym odcinkiem procesu. Perspektywa pracownik pozwala zrozumieć, że pozornie lekka produkcja odzieżowa była oparta na wymagającej wiedzy praktycznej. Jest to ważna korekta narracji, w których kobiece szycie traktuje się jako niewykwalifikowane przedłużenie pracy domowej. Po trzecie, imigrantki i korekta mitu o kobietach pozostających wyłącznie w domu, Wong podważa rozpowszechnione uproszczenie, według którego białe Amerykanki na większą skalę weszły na rynek pracy dopiero w latach 70. XX wieku. Historia Gossard Girls wskazuje, że kobiety, do tym liczne przedstawicielki pierwszego i drugiego pokolenia rodzin imigranckich, od dawna podejmowały zatrudnienie poza domem i budowały własne doświadczenie ekonomiczne. Nie oznacza to, że ich praca była społecznie uznawana na równi z pracą mężczyzn. Przeciwnie.
Książka pokazuje napięcie między rzeczywistą koniecznością zarabiania a normami określającymi, kiedy kobieta powinna pracować, wyjść za mąż,
opiekować się dziećmi lub wrócić do fabryki. Szczególnie cenne jest to, że autorka nie zastępuje jednego schematu innym. Nie twierdzi, że wszystkie pracownice miały identyczne ambicje albo identyczną drogę życiową. Zamiast tego pokazuje różnorodne sposoby łączenia pracy, małżeństwa, macierzyństwa i przynależności do lokalnej wspólnoty. Dla części kobiet fabryka była pierwszym miejscem samodzielnego zarobku po szkole, dla innych miejscem powrotu po przerwie rodzinnej. Analiza ta przesuwa uwagę z abstrakcyjnych debat o rolach płciowych na konkretne decyzje podejmowane pod wpływem dochodów, dostępności pracy i oczekiwań otoczenia. Dzięki temu książka wpisuje historię regionu w szerszą historię kobiet, migracji i nierówno ocenianej pracy. Po czwarte, 8-letnia walka o związek zawodowy i 4-miesięczny strajk istotną częścią książki jest opis politycznej sprawczości pracownic. Gossard Girls nie były tylko uczestniczkami systemu fabrycznego, lecz także osobami zdolnymi organizować się, formułować żądania i bronić swoich interesów. Wong omawia długą, trwającą 8 lat drogę do uzwiązkowienia zakładów, zakończoną sukcesem po 4-miesięcznym strajku w latach 40. Sam fakt strajku jest ważny, ale równie ważny jest jego kontekst. W społecznościach zależnych od kilku dużych pracodawców otwarte wystąpienie przeciw firmie niosło ryzyko dla pracownic i ich rodzin. Organizowanie związku wymagało więc trwałych relacji zaufania, wymiany informacji i gotowości do publicznego zakwestionowania utrwalonych hierarchii. Autorka korzysta między innymi z materiałów związanych z organizatorami związkowymi, jednak nie ogranicza opowieści do instytucjonalnej historii związku. Łączy ją z relacjami kobiet, które doświadczały skutków konfliktu w codziennym życiu. Takie ujęcie pozwala dostrzec, że działalność związkowa była również szkołą obywatelstwa. Pracownice musiały oceniać warunki zatrudnienia, negocjować zbiorowe cele i działać w sferze publicznej. Mimo że dominujące normy często przypisywały im przede wszystkim role domowe. Książka pokazuje tym samym, że historia pracy kobiet jest także historią lokalnej demokracji i sporów o godność w miejscu zatrudnienia. Na koniec. Historia mówiona jako sposób odzyskiwania doświadczenia pracownic, metoda badawcza Wong, odróżnia tę książkę od opracowań, które przedstawiają historię zakładu głównie przez pryzmat zarządów, tabel, zatrudnienia albo decyzji ekonomicznych. Autorka przez lata zbierała relacje byłych pracownic i ich bliskich, zachowując niemal 100 wywiadów, a następnie zestawiała je z materiałami archiwalnymi. Dzięki temu może opisać zarówno strukturę produkcji i konfliktów pracowniczych, jak i codzienny rytm życia w fabryce. Relacje mówione są szczególnie ważne w przypadku pracy kobiet, ponieważ wiele jej elementów nie trafiało do formalnej dokumentacji. W aktach można znaleźć dane o przedsiębiorstwie, ale znacznie trudniej odtworzyć atmosferę na hali, sposoby uczenia się obsługi maszyny, koleżeńskie sieci wsparcia czy znaczenie pierwszej wypłaty. Wong traktuje pamięć rozmówczyń jako źródło, pozwalające odzyskać tę perspektywę, nie zaś jako prosty dodatek do oficjalnej narracji. Jednocześnie połączenie wywiadów ze źródłami pisanymi ogranicza ryzyko, że książka stanie się wyłącznie zbiorem wspomnień. Powstaje wielowymiarowy obraz pracy, w którym indywidualne głosy wyjaśniają działanie większego systemu. Takie podejście ma też wartość dla przyszłych badań. Dokumentuje język, doświadczenia i formy wiedzy grupy, której udział w historii regionu mógłby zaniknąć wraz z odejściem ostatnich świadków. Podsumowując, We Kept Our Towns Going będzie szczególnie wartościowa dla osób zainteresowanych historią pracy, historią kobiet, dziejami związków zawodowych oraz społeczną historią amerykańskiego przemysłu. Czytelnicy zajmujący się regionalną historią Michigan znajdą tu ważne uzupełnienie opowieści zdominowanych przez kopalnie, lasy i męskie zawody. Książka może być także użyteczna dla badaczy migracji, pamięci społecznej i przemian ról płciowych w XX wieku, ponieważ łączy te zagadnienia w jednej, dobrze osadzonej lokalnie historii. Jej praktyczna wartość polega na pokazaniu, jak analizować gospodarkę małego miasta szerzej niż przez dane o wielkich przedsiębiorstwach. Dochody kobiet, praca akordowa,
zakupy rodzinne i lokalne sieci wsparcia okazują się elementami tego samego systemu ekonomicznego.
Intelektualnie książka skłania do krytycznego spojrzenia na stereotypy dotyczące kobiet zatrudnionych poza domem przed drugą falą feminizmu.
Na tle wielu publikacji o pracy kobiet wyróżnia ją połączenie szczegółowego obrazu jednego przemysłu z szerokim znaczeniem społecznym. Wong nie omawia wyłącznie warunków pracy ani wyłącznie działalności związkowej. Pokazuje ich związek z życiem rodzinnym, imigranckim pochodzeniem pracownic, lokalną gospodarką i obywatelską aktywnością. Szczególną siłą książki jest perspektywa samych kobiet, zachowana dzięki rozmowom i zestawiona z dokumentami.
To sprawia, że nie jest to tylko historia firmy Gossard, lecz rzetelne studium tego, jak często niedostrzegana praca podtrzymywała całe społeczności.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Phyllis Michael Wong, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.